Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Zbliżają się obchody Święta Niepodległości, będą w całym regionie patriotyczne wydarzenia, także msze święte w intencji ojczyzny. Książę biskupie, o co zwłaszcza powinniśmy się modlić, o co zabiegać, myśląc o współczesnej Polsce?
Wspólne dobro, obecne w naszym życiu, bo jesteśmy częścią tej ojczyzny i ją tworzymy, stanowimy. To jest palimpsest dziejów, które się nakładają od początku istnienia naszej państwowości, naszego narodu, kościoła na tych terenach i to całe bogactwo nosimy w sobie. Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie jesteśmy do końca tego świadomi? A z tą świadomością jest różnie, chociażby i ostatnie badania, które były prowadzone wśród Polaków, są zaskakujące. 14% Polaków nienawidzi Polski, nienawidzi swojej ojczyzny. To o czym świadczy, więc to jest wielkie zadanie dla nas. Mówimy o szkole, mówimy o domu, mówimy o naszych środowiskach, mówimy też o parafiach, o przepowiadaniu. Wielkie zadanie, jak ich przekonać do tego, żeby pokochali Polskę, swoją ojczyznę, która jest piękna, wspaniała, bogata i cierpieniem, i bólem, i umieraniem, i tą krwią przelewaną ze względu na położenie geopolityczne, ale także jest pełna wzniosłości, jest nasączona wielkimi dziełami heroicznego bohaterstwa całych grup społecznych Polaków, nasycona pięknem polskiej kultury, sztuki, ale przede wszystkim duchowości, religijności. Ważne jest, żeby to na nowo odkrywać, ale tutaj trzeba na nowo namysłu nad wychowaniem, edukacją w szkole. Trzeba zwrócić uwagę na rodzinę jako miejsce przekazu historycznego i też wartości patriotycznych, duchowych. Trzeba na nowo może dokonać demitologizacji historii, bo niekiedy ona była tak skrzywiona, zdeformowana, iż ukazywano Polaków, naszą ojczyznę, krzywym zwierciadle. Trzeba takiego bardziej obiektywnego podejścia do tych kwestii. Trzeba też tworzyć politykę, nie lubię tego określenia, politykę historyczną, ale niestety inne narody wokół nas tak ją wzmacniały, że dochodziło do przekłamania i widzimy w przypadku Niemiec, z państwa agresora, okazuje się teraz, że jest państwem męczenników, jeżeli chodzi o II wojnę światową, a my okazuje się, że jesteśmy agresorami, więc na pewno trzeba tutaj podjąć taką dalekosiężną pracę nad właśnie między innymi prawdą historyczną, też ujawnianą wobec innych narodów. To jest olbrzymi wysiłek. No i praca, żeby to pokolenie odłożyło też w tym skarbcu narodowym to, co piękne, dobre, wartościowe przez solidną pracę, naukę, przez dobre relacje z innymi ludźmi, z innymi narodami. To, co było ważnym elementem życia narodowego przez stulecia.
To może, księże biskupie, właśnie w tym miejscu trochę historii, bo ludzka pamięć jest krótka. Niektórzy nawet nie pamiętają, że był komunizm, zwłaszcza młodzi ludzie. W jaki sposób Kościół przez wieki podtrzymywał ducha patriotyzmu, miłości ojczyzny? Przecież ilu kapłanów zginęło.
Tak, zapoznaje się tę prawdę. Kościół nie był opresyjny, wręcz od samego początku, gdy konstytuowała się Polska jako państwo w czasach piastowskich, zaraz po wejściu na drogę chrztu i tworzenia struktur państwowych, równocześnie struktur kościelnych. No chcę przypomnieć, że Kościół od początku prowadził działalność przede wszystkim ewangelizacyjną, głoszenie Chrystusa, ale w kontekście tworzonej kultury. Jeżeli chodzi o rolnictwo, tutaj mamy wielką zasługę zakonów i benedyktynów, a przede wszystkim cystersów, ale też pierwsze szkoły, uczelnie, te szkoły parafialne, szkoły katedralne, podstawy szkolnictwa w Polsce, kształtowanie się kultury polskiej właśnie przez działanie Kościoła. Nie mówię już o między innymi tych heroicznych działaniach. Przecież w okresie zaborów, w zaborze pruskim, wszystkie zakony zostały skasowane, rozgrabione, zasoby biblioteczne, inne. To samo w zaborze rosyjskim, 100% zniszczeń. Trochę lepiej sytuacja, ale nie idealnie przedstawiała się w zaborze tutaj austriackim. W każdym momencie ten kościół jest prześladowany przez zaborców, przez armie opresyjne, no już nie mówię o najeździe szwedzkim, gdzie przede wszystkim były grabione, rabowane sanktuaria, zwłaszcza maryjne, walka pod murami Częstochowy, obrona Częstochowy wobec nawały szwedzkiej, ale weźmy pod uwagę II wojnę światową, największe straty osobowe wśród duchowieństwa w stosunku do innych grup społecznych w Polsce. I komunizm, przecież wiele śmierci takich nagłych, podejrzanych kapłanów nie zostało do końca wyjaśnionych. Nie zależało na tym, żeby po 89 doprowadzić do końca te kwestie, rozstrzygnąć je, kto jest winowajcą i tak dalej. Ale o czym to świadczy? Świadczy o tym, że Kościół zawsze jest tym miejscem wolności dla Polaków. Ja pamiętam rozmowy jeszcze z moim dziadkiem, czas okupacji II wojny światowej w Limanowej. Dziadek powtarzał bardzo często. Czuliśmy się tak przybici, wywożeni do obozów, wywożeni do prac w Niemczech, rozstrzeliwani, głodzeni, ale wtedy, gdy wchodziliśmy do kościoła w Limanowej na mszę świętą, czuliśmy się wolni i to była nasza siła, nadzieja do życia dalej, dalej i dalej, aby pokonać tą potężną opresję okupacyjną, no, i ten bezsens, to wiara dawała siłę przetrwania. Myślę, że jesteśmy w czasach, gdzie tym bardziej rola Kościoła, ale chodzi tutaj przede wszystkim o doświadczenie wiary w Boga, budowanie wspólnoty, tym bardziej we współczesnej cywilizacji jest to potrzebne, konieczne i myślę, że chociaż usiłuje się wyrzucać Kościół poza nawias życia społecznego, to z wielką szkodą dla społeczeństwa, dla narodu, dla naszej ojczyzny i jestem przekonany, że tym bardziej w sytuacji, w której się znajdujemy, bardzo ważne jest głoszenie orędzia zbawczego Kościoła.
To teraz o naszej współczesności. W diecezji zbliża się czwarte forum parafialnych rad duszpasterskich. Odbędzie się ono 22 listopada. Hasło uczniowie, misjonarze. Trwają zapisy na to wydarzenie. W szczególny sposób uczestnicy będą się przyglądać narzędziu, jakim jest alfa. To w jaki sposób alfa może przemieniać mentalność, kulturę naszych parafii?
Zwracamy uwagę, żeby w ramach forum parafialnych rad duszpasterskich diecezji tarnowskiej co roku zaprezentować jakiś jeden ruch, wspólnotę, która może wpływać na ożywienie, odrodzenie życia parafialnego i między innymi w tym roku chcemy dostrzec rolę właśnie alfy jako formacji przygotowania nie tylko młodych do zaangażowania w życiu parafialnym. Dostrzegamy, że zwłaszcza w większych ośrodkach, w miastach w naszej diecezji ten kurs alfa cieszy się dużym zainteresowaniem młodych, szczególnie studentów, którzy później mogą w sposób bardziej zaangażowany podjąć posługę w parafii, prowadząc jakieś grupy, czy wspierając takie czy inne działania duszpasterzy. Dlatego alfa ma tak duże znaczenie, ponieważ dobrze też wpisuje się w mentalność, we współczesną kulturę, która zawsze jest dla Kościoła przestrzenią głoszenia Ewangelii. Stąd może właśnie też duże zainteresowanie wśród młodych ludzi tą formą pogłębienia duchowości, a zarazem później własnego zaangażowania się w ewangelizację, zwłaszcza parafii, tych wspólnot, z którymi dana osoba jest związana.
W audycji W trosce o Kościół ksiądz biskup omawia statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Aktualnie rozmawiamy na temat form przepowiadania. To co Synod mówi o liturgicznym wymiarze homilii.
Powtarzamy tutaj nauczanie oczywiście Kościoła z uwzględnieniem sytuacji naszej diecezji. Statut 398 podkreśla właśnie fakt, że homilia stanowi integralną część liturgii. Nie jest tylko pouczeniem, ale elementem konstytutywnym rzeczywistości liturgicznej. W niedzielę święta jest obowiązek głoszenia homilii. To jest zresztą bardzo ważne, aby Słowo Boże, które liturgia słowa, która wybrzmiewa w rzeczywistości liturgicznej, była później podjęta w ramach homilii czy kazania i w ten sposób to Słowo Boże jest aplikowane do konkretnej rzeczywistości słuchaczy wiernych, którzy później kontynuują działanie Słowa Bożego w codziennym życiu. Też mocno w tym statucie podkreśla synod fakt, że homilię można powierzyć wyłącznie osobom wyświęconym, czyli chodzi tutaj o biskupa, prezbitera, diakona, a więc nie można powierzyć jej osobom świeckim, bo często bywały takie sytuacje, kiedy wydawało się, że już świeccy przejmą głoszenie homilii. I też tutaj zaznaczamy, że na przykład osoba duchowny należący do kościołów niebędących w łączności z Kościołem katolickim, na przykład pastor, też nie może głosić homilii w ramach liturgii w Kościele katolickim. Podkreślamy też, idąc za nauczaniem Kościoła, że zasadniczo homilię powinien wygłosić główny celebrans, gdy jest koncelebra. Może ją zlecić główny celebrans jednemu z kapłanów, który jest w koncelebrze. Może także to uczynić diakon. Zdarza się w naszych parafiach, to jest dopuszczalne, że także inny duchowny, który nie koncelebruje, ale jest ubrany w komrze, w stółę i uczestniczy przynajmniej w całej liturgii słowa, może także wygłosić homilię. Uwzględnimy odbiorców. Zawsze w czasie przepowiadania trzeba uwzględniać aktualną sytuację egzystencjalną słuchaczy, czyli w świetle Słowa Bożego, w obecności Chrystusa w liturgii. Ważne jest, żeby wskazać wiernych, którzy w swojej wolności później realizują Słowo Boże i rzeczywistość liturgii w swoim codziennym życiu. A więc sytuacja egzystencjalna człowieka jest tutaj bardzo ważna, uwzględniona w głoszonej homilii. Bardzo mocno postuluje się też wprowadzenie takich środków wzmacniających liturgię, jak gest, dialog, obraz, rekwizyt, śpiew, ale równocześnie podkreśla się, że to nie może być show, to nie może być rozrywkowy jakiś spektakl, a wykorzystane środki wyrazu powinny głębiej właśnie wprowadzać w celebrowanie liturgii, misterium, nie naruszać świętości. W związku z tym nie można na przykład odtwarzać w czasie homilii materiałów dźwiękowych, filmowych, gdyż one są obce duchowi liturgii. No, też synod zwraca uwagę na to, że homilia nie powinna się przedłużać, że ona powinna dobrze komponować też czasowo z pozostałymi elementami celebracji liturgicznej i to jest bardzo ważne, żeby zachować pewien rytm całej akcji liturgicznej, której elementem konstytutywnym oczywiście jest też homilia.
A o czym powinna być homilia?
Homilia przede wszystkim uwzględnia Boże objawienie zawarte w Piśmie Świętym. To jest punkt wyjścia. Powinna nawiązywać do liturgii celebrowanej, czyli ukazać wielkie tajemnice zbawcze Chrystusa, Jego mękę, śmierć, zmartwychwstanie, ale też powinna uwzględniać to, na co zwróciliśmy uwagę. Aktualną sytuację odbiorcy, czyli słuchacza Słowa Bożego, wiernego, który jest pod amboną. Biorąc pod uwagę 3-letni cykl czytań w ramach liturgii słowa, jeżeli jest dobry program kaznodziejski w danej parafii, zapisywane są tematy homilii kazań, można przez te 3 lata wyłożyć podstawowe prawdy wiary i to jest pewna forma też katechezy, na którą warto zwrócić uwagę. Oczywiście my musimy też podkreślić, możliwość wyboru innych tekstów świętych, ale oczywiście o ile przepisy liturgiczne na to pozwalają, z odpowiedniego lekcjonarza zatwierdzonego przez Kościół w sytuacji, gdy chcemy w danym dniu uwypuklić jakąś inną prawdę związaną może z obrzędami, uroczystościami patriotycznymi, innymi. Jest oczywiście taka możliwość. Ważne są tutaj też rekolekcje, czasem ze względu na rekolekcje, żeby zachować ciągłość tematyczną, która jest zawarta w danych rekolekcjach, można wybierać też z zatwierdzonego lekcjonarza przy uwzględnieniu zasad przepisów liturgicznych odpowiednie teksty. Też bardzo mocno synod zwraca uwagę na to, iż przepowiadanie powinno uwzględniać w niektórych sytuacjach, gdy przybywają osoby, które utraciły więź z Chrystusem, z Kościołem, czy niewierzące na pewną uroczystość, żeby uwzględniać tę grupę. I wtedy ona, homilia ma taki charakter ewangelizacyjny, na przykład z racji pogrzebu. Pogrzebowa homilia, przychodzą osoby, które już są niewierzące, ale ze względu na szacunek do osoby zmarłej, czy więzi, które są pokrewieństwa, to daje możliwość Kościołowi, żeby im przekazać te podstawowe prawdy wiary. Taki charakter ewangelizacyjny wtedy przybiera homilia, wzbudzając tęsknotę za Bogiem, przywracając Jego właściwy obraz, ogłaszając wydarzenia zbawcze jako obecne tu i teraz, też świadectwo wiary głoszącego. To jest ważne dla tej grupy osób i coraz więcej zdarza się takich sytuacji, kiedy przybywają na pogrzeb osoby niewierzące. Ja tylko chcę się, nie wiem, czy już powoływałem się na takie wydarzenie, kiedy we Francji zmarł taki rockman francuski i 100 tysięcy fanów przyszło na jego pogrzeb, między innymi z prezydentem Macronem i tak dalej, bo zażyczył sobie pogrzebu katolickiego. I to były osoby niewierzące, ale ze względu na hołd dla swojego idola przybyli. Świetnie przygotowana liturgia i świetnie wygłoszona homilia wywołała tam potężny taki efekt ewangelizacyjny wśród tych zgromadzonych.
Bardzo dziękujemy. Dużo ważnych kwestii omawia i przypomina nam Piąty Synod Diecezji Tarnowskiej. Do tych treści oczywiście będziemy wracać w następnych audycjach. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Serdecznie dziękujemy.
Bardzo jestem wdzięczny za wspólne spotkanie. Szczęść Boże.